Witamy Państwa w naszym podcaście. Prezentujemy historie, refleksje, analizy i komentarze na tematy istotne. Bez pośpiechu, z uważnością i szacunkiem dla faktów i słowa. Dziękujemy, że są Państwo z nami.
Dziś jest 5 września 2025 roku. Jutro dzień wyjątkowy, Dzień Narodowego Czytania. Moim rozmówcą jest profesor Wojciech Ligenza, historyk literatury, naukowiec związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, też z innymi uczelniami. Człowiek, o którym chyba wolno mi powiedzieć, że jego pasją jest literatura, czy tak?
Na żadne żalenie. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Panie profesorze, jutro cała Polska i Polacy wszędzie będą czytać Jana Kochanowskiego. Czy to jest dobry wybór?
Proszę Pani, naturalnie, że tak. Naturalnie, że tak. Bez Kochanowskiego to w ogóle można ruszyć w świat, ale ta droga w świat nie będzie taka jak z Kochanowskim. Ja kiedyś żartowałem, prowadząc recital pewnego artysty z piwnicy pod Baranami, że Kochanowski utrzymuje się na liście przebojów przez 500 lat, więc to jest właściwa proporcja i właściwa ranga. Więc ze wszech miar decyzja znakomita. No to jest pisarz, którego przecież wielkie fragmenty mamy w świadomości, w skrytych słowach, ileż jest cytatów z Kochanowskiego, więc no, ten fenomen wart jest nie tyle przedstawiania od nowa, tylko przypominania, odnawiania kontaktu z tą wielką literaturą.
Spoglądam na listę lektur czytanych w czasie Narodowego Czytania. To jeszcze nigdy nie była tak odległa epoka, jednak dominował wiek XIX i XX. A tutaj proszę, mamy renesans.
Mnie się wydaje, Pani Karolino, że tu nie ma wielkich przeszkód, że jednak staropolszczyzna, może ona nie jest w takim pierwszym planie naszej świadomości językowej, ale gdzieś ona w głębi zapewne funkcjonuje, więc oczywiście czasami trzeba zerknąć do wydania krytycznego, żeby takie czy inne słowo, taki czy inny zwrot, czy też jakiś kontekst dobrze zrozumieć, ale przecież dzieci w szkole czytają Fraszkę na Lipę, czy o żywocie ludzkim, więc Kochanowski jest z ducha łacińskiego, więc jego składnia jest klarowna, jego język jest zrozumiały. No ponadto trzeba pamiętać o wielkim artyśmie, więc to jest właśnie ta linia, która wiedzie z Europy do nas.
Ale jeżeli chodzi o Pana osobiste wybory literackie, to jest wiek XX, prawda, Panie Profesorze?
Tak jest, tak, tak. Ale z Kochanowskim to jest szczególna przygoda, dlatego że nie znaczy to, że ja odstawiam do Lamusa, tego wielkiego pisarza, tylko wracam do niego na przykład dla przyjemności, bo to jest inna lektura. To kompozytorzy też Pani powiedzą, że raz się słucha fachowo, a innym razem słucha się dla przyjemności. Tak? Więc te wszystkie rzeczy formalne, które mamy w głowie, jakieś tam sprawy wersyfikacyjne czy poetologiczne, zostawiamy z boku, a delektujemy się samą frazą, samym konceptem, no po prostu wspaniałą literaturą. Wcale nie przesadziłbym, gdybym powiedział, że z Kochanowskim się nie rozstaje. Ja tutaj mam bardzo blisko na półce i zawsze do niego mogę sięgnąć. Oczywiście najczęściej czytam pieśni i fraszki, księgi fraszek, ale też bardzo lubię, no szczególnie z muzyką, melodie napisał też polskie. No to są wspaniałe teksty Kochanowskiego, a Czego chcesz od nas, panie, to jest taka pieśń, byśmy powiedzieli, ekumeniczna, bo ona jest dobra i dla protestantów, i dla katolików, i dla znawców anglikanizmu, więc jest to po prostu wspaniała, genialna pieśń o Bogu, artyście.
I miejmy nadzieję, że tak pozostanie, że na Kochanowskiego nigdy żaden minister edukacji nie podniesie ręki i faktycznie te teksty pozostaną w kanonie lektur. Oczywiście troszkę innym tematem są lektury dla studentów polonistyki. To już jest zupełnie inna sprawa, inna kwestia. Ale no, w szkole faktycznie Jan Kochanowski jest obecny i uczeń, kiedy podchodzi do matury, to raczej z Kochanowskim. Gdzieś tam w sercu i w duszy i umyśle. I miejmy nadzieję, że tak pozostanie. A ja wracam jeszcze do osobistych wyborów pana profesora i proszę mi powiedzieć, dlaczego emigracja? Bo wiem, że w pana życiorysie były ważne te wyjazdy, współpraca, prawda, w Nowym Jorku, w Pradze z uniwersytetami, ale czy miał pan, jeśli wolno mi zapytać tak osobiście, jakiś epizod emigracyjny w swoim życiu?
Emigrantem nie byłem, bo nie nadawałem się na emigranta. Mogłem nim być, bo ja wyjechałem do Stanów Zjednoczonych w trudnym czasie. To było stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Tam oczywiście nie kierowałem się tym, że z panem profesorem X nie wolno mi się spotkać, tylko mogę się spotkać z panem profesorem Y, czyli spotykałem się z tymi wszystkimi, z którymi myślałem, że od czegoś się nauczę, czy ten kontakt będzie ciekawy. Pisywałem tam, co prawda pod pseudonimem, ale łatwo rozpoznawalnym, do nowojorskiego periodyku, do Przeglądu Polskiego. No i wszyscy mówili, no nie wracaj, bo przecież cię tam aresztują od razu na lotnisku. Więc kiedy wróciłem, nikt mnie nie aresztował. Oczywiście zostały skonfiskowane niewłaściwe książki, niewłaściwe kserokopie. Ale PRL miał się ku końcowi. Ergo ten, który te materiały skonfiskował, czyli jakaś ważna osoba w urzędzie celnym, powiedział, no to ja panu teraz podpowiem, jak te materiały odzyskać. Więc to nie było do końca poważne. PRL był, pamiętało o wszystkich oczywiście tragediach i wszystkich rzeczach w dziejach serio, ale trochę był właśnie taki kabaretowy, prawda? Czyli srogo mi konfiskują, a następnie powiadają, no to pan może odzyskać tak i tak. Znaczy dyrektor instytutu miał napisać, że to są materiały naukowe do użytku, prawda? Instytutu, w którym pracowałem, ale pani zapytała mnie.
Przepraszam, a udało się odzyskać faktycznie?
Tak.
Wszystkie?
Tak jest. Tak,
no,
tak.
Niesamowite.
Więc teraz na przykład na Odysei Witlina mam jeszcze taką nalepkę z tego urzędu celnego, bo proszę sobie wyobrazić, że Odyseja też była bestepitowa, bo oni nie patrzyli, prawda? Homer okazało się jest niecenzuralny. A niecenzuralny był dlatego, że ukazał się w londyńskim wydawnictwie Veritas, czyli w niewłaściwym, w takim właśnie, który był tutaj na tych perelowskich listach. Więc raczej są takie zabawne rzeczy, ale właśnie miałem zacząć o tym mówić, skąd się ta emigracja wzięła. Trochę z pasji, a trochę z konieczności. Z konieczności dlatego, że zostałem zwolniony z pracy, albo mówiąc mniej niewykwintnie wyrzucony z pracy. To oczywiście to była, znaczy pracowałem w zarządzie NSZZ Solidarność, no i wszyscy wylecieliśmy wówczas. No i dostałem pracę w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, no a tam właśnie zajmowaliśmy się literaturą emigracyjną. Więc to jest ten pierwszy czynnik konieczności, że tak się złożyło. Ale druga rzecz była może ważniejsza, mianowicie interesowało mnie to, co jest poza kanonem, to, co jest mało zbadane. Kiedyś profesor Edward Barcerzan mówił o tym, że emigracyjne to znaczy poniekąd obce. Znaczy mniej emigracyjne jest Miłosz Gombrowicz czy Herling Grudziński, no bo lepiej tutaj przyswojeni nad Wisłą. Więc coś jest pewnie na rzeczy. Zdawało się, że ten nurt literatury emigracyjnej będzie wartki, że wydawcy rzucą się na dzieła emigrantów. No i tak się właściwie dobrze zaczęło, ale właśnie w tej chwili znowu mamy do czynienia z tym, że pewne obszary nie zostały przyswojone, szczególnie w takim obiegu szerszym, czytelniczym, zwykłym, bo badacze bardzo dużo już napisali o emigracji, emigrantach. Emigracja się właściwie nie skończyła w tym sensie, że tylko stała się pewnym fenomenem historyczno-literackim, czyli już nie rozpatrujemy tych spraw w jakimś aspekcie aktualnym, politycznym, socjologicznym czy historycznym, tylko traktujemy emigrację jako coś, co jest bardzo ważne dla polskiej literatury XX wieku.
Panie profesorze, a co to znaczy nadawać się na emigranta albo nie?
Proszę pani, nadawać się, to znaczy, ja już miałem wtedy 35 lat, więc byłem za stary. Nie mogłem rozpoczynać od nowa. Coś tutaj w Polsce zostawiłem. Jakiś tam, ja nie powiem, że ważny, ale jakiś już dorobek naukowy miałem tutaj, więc jednak to była dość przerażająca perspektywa, że wszystko należałoby zacząć od nowa, czyli zanegować siebie i na nowo budować własną tożsamość. Zdarzało się tak wielokrotnie, że starsi ode mnie ludzie stawali się emigrantami i to z wielkim powodzeniem. Ja sobie jednak myślałem, że moje miejsce jest nad Wisłą. Wszystko jedno, jaka władza tutaj funkcjonuje. Zresztą władza to jest taki krótki oddech, prawda? Kultura jest o wiele dłuższa, na długie trwanie jest nastawiona. No a ustroje, władze i tak dalej się zmieniają. Jak wiemy, jak doświadczyliśmy.
Panie profesorze, no cóż, dotykamy takiego tematu dla niektórych bardzo osobistego i chyba dla wielu trudnego, emigracji, bo emigracja to jest właściwie, trudno powiedzieć, czy to jest jakiś okres, czy to jest jakiś stan, jakiś sposób życia, kiedy właściwie wszystko się weryfikuje i się okazuje, że nie istnieje nigdy albo nigdy nie istnieje, że trzeba bardzo dużo rzeczy w sobie poukładać na nowo. Ale polska kultura i emigracja to jest właściwie temat, który się nie kończy i na pewno nie jest na krótką rozmowę, tylko na rozmowę na wiele głosów. No bo przecież ta XX-wieczna, ale też ta XIX-wieczna literatura polska powstawała w dużej mierze na emigracji, prawda?
Tak, była przecież ważniejsza polski romantyzm. Mm-hmm. To przecież nie jest romantyzm krajowy, nawet się mówi, prawda? Mm-hmm. Romantyzm wielkich osiągnięć i wspaniałych arcydzieł, to są dzieła, które powstały na obczyźnie, a romantyzm krajowy jest literaturą, no, myśmy powiedzieli, z drugiego planu, co nie znaczy, że nie należy czytać i że należy deprecjonować krajowy romantyzm. No i teraz dwudziestowieczni emigranci wojenni, trzeba powiedzieć, że najpierw byli oni wychodźcami. Wychodźstwo a emigracja to są dwie różne rzeczy. Jesteśmy wyrzuceni z kraju, bądź na przykład jako wojownicy, jako żołnierze walczymy poza granicami Polski, ale jeszcze nie wiadomo, jak się to skończy, prawda? Czyli najpierw są wychodźcy, a później dopiero emigranci. Bo emigracja to jest kwestia wyboru personalnego każdorazowo. Czyli świadomie opowiadam się za pozostaniem na obczyźnie, wybieram status gościa czy imigranta w jakimś kraju. No i zaczynam wrastać w tamto społeczeństwo. Chociaż nie do końca, bo przecież instytucje polskie w rozmaitych krajach, szczególnie w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, były bardzo, bardzo mocne.
Panie profesorze, czy możemy mówić, my Polacy, patrząc właśnie na wiek XIX i też XX, czy możemy śmiało mówić, że nasza kultura ocaliła naszą tożsamość i że bez kultury nie bylibyśmy Polakami, nie byłoby polskie?
Oj, to tutaj pani zadała pytanie na trzy tomy prozy eseistycznej. No tak to właśnie jest. Ja bym może tylko poruszył jedną kwestię, mianowicie, że w świadomości piszących na obczyźnie, czy też w rozmaitych deklaracjach, ciągłość kultury była niezwykle ważna, zwłaszcza, że język i kultura były zagrożone, to szczególnie przecież mamy na myśli 123 lata rozbiorów. No i rzeczywiście udało się w tożsamości polskiej przetrwać. Tylko jest też kontrapunkt. Mianowicie kontrapunkt jest taki oto, że należy unikać postaw ksenofobii. I na tyle, na ile to możliwe, korzystać z kultury czy europejskiej, czy euroatlantyckiej, bo to tylko może nas wzbogacić. Więc jakieś stanie na takim stanowisku, prawda, ksenofobiczno-nacjonalistycznym jest oczywiście postawą błędną, no i wielce, wielce szkodliwą.
Panie profesorze, a jak jest z czytelnictwem w Polsce teraz? Czy Polacy czytają? Oczywiście są badania, które mówią dużo. Ja nawet zetknęłam się z taką opinią pracownika Biblioteki Narodowej, że nie jest wcale tak źle, bo przyzwyczailiśmy się, żeby ogłaszać, że czytelnictwo w Polsce jest w opłakanym stanie, że właśnie młodzi ludzie czytają. No, oczywiście mają też obowiązek czytania, ale że tak naprawdę nie jest wcale tak tragicznie. Natomiast najgorszym momentem, jeśli chodzi o czytelnictwo, to było, co dla mnie jest osobiście ogromnym zaskoczeniem, to był drugi rok pandemii, kiedy byliśmy pozamykani w domach, dorośli pracowali zdalnie, dzieci uczyły się przez internet. Pozornie mieliśmy więcej czasu, bo różne aktywności były zawieszone, i właśnie wtedy Polacy najmniej czytali.
A to jest paradoksalne. Ja do końca nie wiem, bo nie mam żadnych tutaj jakichś danych statystycznych w głowie i wyobrażałbym sobie, no, że wtedy rzeczywiście Wtedy rzeczywiście ludzie mieli więcej czasu, żeby czytać, a tu okazuje się, jak pani mówi, że było zupełnie inaczej. Być może też tutaj jako czynnik zadziałało to, że nie ma porządnych bibliotek domowych, że rolę głównego medium spełnia telewizja, spełnia internet. No i tym samym, no zapewne była to też lektura, tylko innego rodzaju, prawda, poprzez wpatrywanie się w ekran. Ale też chyba czas pandemii nie był całkowicie stracony, bo przecież powstało sporo rozmaitych ciekawych świadectw pisanych, prawda, rzeczy historycznych o pandemii, dzienników pandemii. Tego właściwie jest sporo. No i też przypomniano sobie cały taki europejski kanon literatury o pandemii czy o zarazie, więc miasto też wróciło do świadomości, prawda? Daniel Defoe Dżuma Camus, czy Dżuma w Neapolu, czy tak, no i tak dalej, więc tego jest Huzar na dachu, Ziono, o tym mówiono, o tym pisano. Też czytałem takie dzienniki z tego czasu, no ale to jest, to może są inne środowiska, więc statystycznie to one się lokują gdzieś może na marginesie, że moi przyjaciele, intelektualiści, krytycy, badacze, no tak wreszcie sobie tam jakieś zaległości odrobiłem, mówił pan X czy pan Y.
To te badania, o których mówię, zostały podane przez doktora Tomasza Makowskiego właśnie z Biblioteki Narodowej i on się powoływał na takie, na takie opinie, że czytelnictwo jest takim zjawiskiem społecznym, a to, co bardzo sprzyja czytaniu, to jest poczucie bezpieczeństwa. A drugi rok pandemii to było, przyniósł ze sobą już poczucie takie mocne zagrożenia w związku z sytuacją ekonomiczną też. I to się przełożyło na, no właśnie, rzadsze sięganie po książkę. Zapewne pan profesor ma kontakt, no właśnie, z osobami, które chętniej i częściej niż przeciętny Polak sięgają po jakąś pozycję. No ale i to może, nie wiem czy tak do końca mogę o to zapytać troszeczkę tak przekornie, ale co zrobić, żeby Polacy więcej czytali? Bo na pewno nie jest to tak dużo, jak być powinno. Nawet jeżeli nie jest źle, to zawsze może być lepiej. Co my możemy zrobić?
Nie wiem, dawać dobry przykład. Znaczy, żeby na przykład dzieci widziały, że rodzice czytają. Rozmawiać o książkach. Bo czasami jak rozmawiamy w tramwaju czy w autobusie, na przykład jadę z moich przyjaciół, no i omawiamy książki, które przeczytaliśmy, czy chcemy wymienić pogląd w jakiejś sprawie literackiej czy literaturoznawczej, to rzeczywiście jesteśmy postrzegani no i jako ludzie egzotyczni, że myśmy się z Marsa w tym autobusie znaleźli. No ale cóż, no trzeba robić co można. Proszę zobaczyć, ile jeszcze czasopism literackich. Ale jakoś tłoku przy tych półkach solo nie widzę. Mi się zdaje chyba, że może tak. Sprawa się skomplikowała o tyle, że już w tej chwili literatura nie jest znakiem prestiżu. Czyli jeśli ktoś miał kompetencje literackie, no to znaczy, że należał do elity. Teraz elita wcale nie musi czytać. Elita wyróżnia się wręcz przeciwnie, brakiem kulturalnej ogłady, co widać w debatach publicznych i z tego powodu bardzo się smucę. bo kiedyś przecież wyszedł na przykład Ulysses Jamesa Joyce'a w olbrzymim nakładzie i wszystko się sprzedało i ludzie ustawiali się w kolejce. Z myślą może, że jakiś fragment im przeczytam, ale każdy, kto miał Ulyssesa w domu, mógł mówić, no tak, 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 to tutaj spełniłem jakąś potrzebę kulturalną, no nie wiem, może przeczytałem 10 stron, albo 20, albo 100, więc to było zupełnie inaczej. Zresztą obrazek ze stanu wojennego, czy tuż po stanie wojennym, Czesław Miłosz dostał nagrodę Nobla. Wydawnictwo Znak opublikowało tom, gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, i kioskarka z księdzem sobie tę lekturę wymieniali i patrzyli na mnie z wyższością, bo oni są elitą, a ja jestem jakimś kimś, kto chce kupić kasetę czy pastę do zębów.
No, bardzo budujące. Panie profesorze, ja pamiętam natomiast te wykłady, kiedy byłam studentką, wykłady, na które nie można było wejść, bo było tak dużo chętnych i właściwie miejsce siedzące można było mieć, jeżeli się było inwalidą albo osobą w ciąży, albo przyszło się dużo wcześniej i było się przyśrubowanym do krzesła. Parapety były też oblegane i nie było miejsca na podłodze. Pamiętam pana profesora wykłady. Myślę, że te osoby, które na nie przychodziły, później sięgały po książki, bo to chyba się rozmowa o literaturze później się przekłada na czytanie książek.
Pani Karolino, ja myślę, że to w ogóle były najlepsze moje lata jako dydaktyka. To się szczęśliwie złożyło tak, że profesor Jan Michalik poprosił mnie, żebym dał wykład o literaturze powszechnej, dwudziestowiecznej, dla teatrologów. Dlatego, że kiedy później będą pracować jako reżyserzy, jako recenzenci teatralni, znawcy teatru, teatrolodzy, to taki background literacki bardzo się przydał. No i później się to upowszechniło, złapało. Nawet przychodzili słuchacze z muzykologii, czy przyjeżdżali z Katowic na moje wykłady, co mnie niepomiernie dziwiło zresztą. Miałem dla siebie 50 cm na 50 cm, ale ta przestrzeń jest zupełnie wystarczalna.
Tak, tak właśnie było. Ja pamiętam tą pasję i myślę, że to jest właśnie chyba pasja najbardziej przyciąga do wszystkiego i również do literatury. Chwilę wróćmy do tej dzisiejszej uroczystości, tego święta czytelnictwa. Mówi się, że narodowe czytanie łączy ponad podziałami, że to się udało. Czy pan profesor też ma takie wrażenie?
Pani Karolina, trochę jestem pesymistą, ale nie do końca. Okay. Łączy na chwilę, a później wszystko wraca do normy. Bardzo dobrze, że istnieje takie święto literackie, czyli narodowe czytanie, czyli ruszenie pospolite i niepospolite lektury. Przy czym ja bym wolał proporcję odwróconą, że czytanie jest czymś codziennym, powszechnym, a możemy sobie w ciągu roku zorganizować jeden dzień bez lektury. Więc wolałbym, żeby proporcje były takie, ale nie grymaśmy. Cieszmy się z tego właśnie, że na pewno znajomość Kochanowskiego albo się poszerzy, albo właśnie słuchający dojdą do wniosku, no tak jak i to wspaniały pisarz, w szkole jakoś nie udało się tego zauważyć. To nie jest przeciwko edukacji szkolnej, to jest tylko przeciwko temu, że do pewnych wzorów literackich, do pewnych wartości trzeba dojrzeć. Do Kochanowskiego też bez wątpienia dojrzeć trzeba.
pewno. Ja na przykład uważam, że w polskiej szkole dosyć zręcznie jest wprowadzany Pan Tadeusz, to znaczy od czwartej klasy, ale małymi fragmentami i takimi adekwatnymi. Ja tak przynajmniej odnoszę takie wrażenie, chociaż nie pracuję z dziećmi, z młodzieżą w Polsce, tylko w Niemczech, gdzie wiadomo, jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ ten stopień znajomości języka polskiego jest po prostu bardzo różny i to się, te dwie sprawy muszą się nakładać, czyli ta dojrzałość intelektualna, ale też kompetencje językowe. Ale wracając do szkoły, panie profesorze, czy pan czytał wszystkie lektury?
Nie. Wandy Wasilewskiej Ojczyzny nie przeczytałem nigdy. I może szkoda, bo proszę wziąć pisma krytyczne Gombrowicza, przedwojenne, gdzie Gombrowicz bardzo chwali Wandę Wasilewską. Nie za to, że przedstawia rzeczywistość, a to Gombrowicza, dotknięcie rzeczywistości, a nie zagadnienia teoretyczne zawieszone w powietrzu, były niezwykle ważne. Zaskakujące Gombrowicz, który chwali Wandę Wasilewską. Więc oczywiście jakieś tam było chyba opowieść o prawdziwym człowieku. To akurat przeczytałem, ale były jakieś tam inne rzeczy, które jakoś przeszły koło mnie, no ale to literatura już. Pamiątkę z celu losy przeczytałem niedawno, bo bardzo jednak zmieniłem pogląd w sprawie Igora Neverlego, że to prawdziwy, znakomity pisarz.
No ja na przykład też bardzo cenię Maksyma Gorkiego. Od jego książki po prostu nie mogłam się odkleić. Moim zdaniem czytało się znakomicie. Ale panie profesorze, ja jeszcze chciałam o jedną rzecz taką ważną zapytać. Sama mam takie doświadczenie osobiste, bardzo mocne. To było w drugiej klasie liceum, była późna jesień i na lekcji języka polskiego nauczycielka przeczytała fragment Stepów Akermańskich. W takiej ciszy, tak ucho nastawiam ciekawie, że słyszał ten głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. I ten moment zdecydował, że wybrałam taki, a nie inny kierunek studiów, ponieważ ja myślałam bardzo intensywnie o tym, żeby iść jednak na historię. I to był ten moment. Niestety nie zdążyłam pani profesor podziękować za to. Ona odeszła niedawno. Bardzo żałuję, że tego nie uczyniłam. Ale czy był jakiś moment, albo może książka, jakiś wiersz, który zdecydował, że pan profesor wybrał właśnie taką drogę życiową?
Pani tutaj ma nade mną przewagę bez wątpienia, dlatego że potrafi pani wskazać tą iskrę, która przeskoczyła nagle. Był to moment epifaniczny, bez wątpienia, kiedy wejrzeliśmy przez moment w naszą przyszłość i w nasze wybory. No właśnie, i tutaj miałbym kłopoty z odpowiedzią. Myślę sobie, że wizyjny słowacki mnie poprowadził, że poprowadził mnie Mickiewicz, szczególnie trzecia i czwarta część Dziadów, nie druga. Jednak nie umiałbym wskazać czegoś takiego, że to był ten właśnie moment, że to się tutaj zadecydowało. Pewnie to było tak, że chciałem może trochę rywalizować z moją starszą siostrą, która no, już była studentką polonistyki wtedy, no i tutaj promieniowała swoją mądrością czy tym, prawda, że ja byłem niedouczony, a ona była uczona niezmiernie. Więc może to też zaważyło. Ponadto kalkulowałem sobie tak, że może się to niczego innego nie nadaje. Myślałem o muzykologii w pewnym momencie, ale zrezygnowałem z tego, to szedłem do wniosku jednak, że moje prowincjonalne wykształcenie muzyczne jest zbyt słabe, że może tutaj trochę wiem, ale jednak za mało, żeby na muzykologię zdawać, więc tutaj może się pani zwierzę jeszcze z czegoś takiego. Myślę, że poprawiający zadania z egzaminu wstępnego bardzo się uśmiali, dlatego że w teście była taka rubryka, żeby napisać na jakiś humanistyczny temat dowolne stroniczkę lub dwie. I ja napisałem traktat o związkach opery z wielką literaturą światową, więc może na odwrót, związkach wielkiej literatury światowej z operą. No wtedy nie mieliśmy kompleksów, więc jakoś nam to łatwiej szło, być może dlatego dostałem się na polonistykę. Więc moment epifaniczny był kiedy indziej, później. Mianowicie byłem pewien, że napiszę pracę doktorską o Wisławie Szymborskiej, a zadecydował o tym tom z roku 1972 wszelki wypadek. Absolutnie się zachwyciłem, no i w tym zachwycie pozostaje do dziś, chociaż niekiedy noblistkę zdradzałem dla emigrantów.
Panie profesorze, może kolejność powinna być odwrotna, ale chciałabym też zapytać o te książki, które nie były udaną lekturą, albo których by pan nie polecił.
Pani Karolino, i tu jest bardzo niedobrze, dlatego że nie możemy uprawiać antyreklamy, ani też autorytatywnie twierdzić, proszę tego nie czytać. Ja myślę nawet, że z miernych książek, czy z niemądrych książek można coś pozytywnego uzyskać, wyzyskać. No a oczywiście rozczarowania to jest nasze doświadczenie właściwe, więc ono też nie powinno być uogólniane na tyle, że ja wydaję sąd autorytatywny, że oto literatura taka czy inna mnie albo znudziła, albo rozczarowała. Ja mam takich rozczarowań bardzo dużo, jeśli chodzi o literaturę najnowszą, polską, no też te czytadła zachodnie, ich jest zdecydowanie za dużo. Jeszcze nie można by powiedzieć o mojej prowincjonalnej bibliotece w Michałowicach, bo ja obecnie mieszkam poza Krakowem, że zdecydowanie za dużo jest czytadeł w stosunku do arcydzieł. Dlatego, że ludzie przechodzą po czytadła, no ale bardzo dobrze, że czytają, tylko to jest takie czytanie nie, trochę właśnie jak masaż mózgu, a nie jak jakaś rzeczywista praca poznawcza czy estetyczna. Wracam do tych moich rozczarowań. Ja nie wymienię nazwisk autorów, ale mogę odnieść się do książek. Więc znakomity pisarz, nagradzany, stawiany na piedestale, ta zachwycona, nagród tak wiele, okazało się, że to jest dla mnie nicość. Że to jest technika literacka, która polega na przyrastaniu stron, żeby powieść liczyła 600, 700, może 500 stron. I że w gruncie rzeczy ten pan posługuje się pewnymi konceptami językowymi, doskonale ma opanowane, czyli studia historyczne o epoce, na przykład dwudziestolecia międzywojennego, bardzo dobrze, ale nie wie właściwie, co z tym zrobić. Czyli postaciowanie jest do niczego, postaci się nie rozwijają. Co najwyżej można epatować okrucieństwem i wulgarnościami, ale ja już jestem na to za stary, żeby mnie to jakoś brało. Czy też inna pani, bardzo, bardzo właściwie też ceniona i wychwalana. To jest literatura sowy przełomżałej, ja bym powiedział, jest taka bohaterka w Kubusiu Puchatku. Czyli ja sądzę to i tamto, ja sądzę najlepiej, ja doświadczam najgłębiej, a wszyscy inni są w błędzie i trzeba ich wizję świata korygować bez końca. I to jest po prostu nadużycie.
Mhm. No tak, zapewne taka literatura niewiele uczy, a na pewno nie pokory. Panie profesorze, wróćmy do Dnia Narodowego Czytania. W tym momencie, kiedy rozmawiamy, jeszcze nie znamy lektury na rok 2026, to będzie ogłoszone. Muszę powiedzieć szczerze, że nie wiem, jak działa ten mechanizm. Decyzję podejmuje, tak można przeczytać, na oficjalnej stronie para prezydencka. Czy poprzedni prezydent miał doradcę, który mu podpowiedział, że Kochanowski byłby dobrym wyborem, czy też sam, może właśnie z małżonką zdecydował, i jaki wybór uczyni obecny pan prezydent, tego też nie wiemy. Ale gdyby pan miał okazję doradzić parze prezydenckiej, to jakie nazwisko powinno się znaleźć?
Proszę pani, ja bardzo wątpię, czy byłby jakikolwiek możliwy dialog mojej osoby skromnej i peryferyjnej z parą prezydencką. Ale sądzę, że taki wybór by nie padł w tym przypadku. Ja bym rekomendował Bruno Schwartza skoczyć w całej 20. Naprawdę, żeby jak w najwyższej miary proza się tutaj pojawiła, proza poetycka, jak panu doskonale.
Wydaje się, że fragmentarycznie Bruno Schulz był w tym momencie, kiedy były nowele polskie czytane, czyli w 2019 roku, ale tu chodzi o taki Bruno Schulz z rozmachem, tak?
Tak jest, tak.
Na pewno na to zasługuje. A gdyby...
Może Józefin sąsiedło. Czas jest wojenny, trudny. A to jest arcydzieło światowej miary Słodziemi. Chyba niczego lepszego o wojnie nie napisano w literaturze powszechnej. No blisko Witmina był Józef Roth, prawda? Może pani pamięta Rotha z moich wykładów Marsza Radeckiego i inne jego powieści. Więc Józef Witmin ma coraz wyższą rangę, ale gdyby się znalazł w Narodowym Czytaniu, to ja poproszę.
A poezja?
Proszę pani, no to pani się tutaj pewnie spodziewa. Odpowiedź jest oczywista. Wisława Szymborska. Rzecz jasna. No i może na drugim miejscu usadowiłbym nie Różewicza, nie Herberta, tylko Adama Zagajewskiego.
Czyli jedziemy do Lwowa.
Tak.
Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim gościem był profesor Wojciech Ligenza, znawca i wielki pasjonat polskiej literatury XX wieku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.